Popołudnie Wnet.
16.35, Popołudnie Wnet, przy mikrofonie Rękoważek. Przed chwilą oczywiście ten utwór Myslowic, Długość dźwięku samotności, na specjalne życzenie naszego poprzedniego gościa. A z nami jest już pan profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister i pełniący obowiązki ministra obrony narodowej. Dzień dobry.
Tak, zdarzyło się. Dzień dobry.
W dniu wczorajszym odbyły się obchody Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie. Czy śledził pan?
To znaczy o tyle, o ile, dlatego że interesowało mnie tylko to, co zrobi prezydent Federacji Rosyjskiej, tak, bo skoro za tym forum stoi oligarcha rosyjski, niejaki pan Moshe Kantor chyba,
tak.
No i związek między tym, który odpowiadał finansowo za to przedsięwzięcie z prezydentem Rosji, jest zdaje się oczywisty. No to było ciekawe, tak, co zrobił wobec tego Putin.
Prezydent Władimir Władimirowicz Putin spóźnił się godzinę i 15 minut. Wszyscy
tak,
czekali.
Tak,
to nie był przypadek.
Nie, on ma taką manierę. Ja nawet zażartowałem w jakimś wpisie na Twitterze, że dlatego pewnie doszedł tylko do stopnia podpułkownika w KGB, bo się ciągle spóźniał na spotkania z agentami, więc przełożeni go nie chcieli awansować. Ale mówiąc poważnie, no to oczywiście było interesujące, jak on się zachowa, ponieważ o co tu w tym wszystkim chodzi? Ja sformułowałem taką tezę, że od pewnego czasu Polska staje się jakby głównym przeciwnikiem dla Rosji w realizacji tych planów, które Rosja sobie zakreśliła, jeżeli idzie o swoją pozycję w świecie. Tak, aż tak dziwnie to brzmi, bo jak wiemy, są poglądy takie, że Polska nie ma wielkiego znaczenia, że jest małym kraikiem.
A według pana wręcz odwrotnie.
Wręcz odwrotnie. Moim zdaniem w tej chwili zwłaszcza spełnia kluczową rolę w blokadzie tego, co Rosja chce osiągnąć. Co bowiem Rosja chce osiągnąć? Rosja chce otworzyć możliwie najmocniejszą współpracę z Niemcami. Tutaj oczywiście elementy gospodarcze wchodzą w grę, ale myliłby się ktoś, kto sądził, że to o gospodarkę chodzi. I znany jest ten projekt rosyjski, wielki geopolityczny, zbudowania euroazjatyckiej wspólnoty geopolitycznej. Oni mówią od Władywostoku do Lizbony.
A jakie jest miejsce Polski w tym planie w takim razie?
Właśnie Polska tutaj do niczego.
Przeszkadza.
Bardzo przeszkadza, to mówią różne strategzy, tacy chociażby jak Dugin, żeby niepodległa Polska zwłaszcza, to bardzo przeszkadza, ale jest jeszcze coś, co jest w Polsce i co bardziej przeszkadza nawet niż nasze obecne układy geopolityczne, nasza współpraca z nami Zjednoczonymi i tak dalej, i tak dalej. Otóż Polska w oczach Moskwy reprezentuje pewien model cywilizacyjny, który tak się składa, jest bardzo atrakcyjny dla tych narodów, które przedtem razem z Polakami tworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
Mówimy o Białorusi.
Białoruś, ale również państwa
nadbałtyckie
i dosyć silny wpływ, jeżeli chodzi o Ukrainę, to ma. Widzimy, że kiedy prześledzimy publicystykę chociażby i na Ukrainie, i na Białorusi, to tam się ciągle pojawiają coraz częściej już właśnie takie wspomnienia o Rzeczpospolitej. Tak, i pewnie to nie jest przypadkiem, że i na Białorusi, i na Ukrainie zaczynają się ludzie poczuwać do jakby tradycji Rzeczypospolitej.
Czyli z sentymentem mówię.
Tak. Nawet różnego rodzaju takie plany się pojawiają, tak, że dobrze byłoby, żeby z tą Polską się porozumieć i stworzyć jakąś wspólnotę. Niedawno czytałem takie opracowanie ukraińskiego publicysty zajmującego się tą problematyką, gdzie wręcz stwierdza, że to jest konieczne i niezbędne, jeżeli Ukraina, ale nie tylko, mówi również i o krajach nadbałtyckich, i o Białorusi, chcą być niezależne od Moskwy.
A czy Białoruś nie jest trochę osamotniona? Bo o ile do Ukrainy, powiedzmy, Polska wyciąga pomocną dłoń na różne sposoby, to jednak Białoruś cały czas starając się lawirować pomiędzy Rosją a Polską, Wschodem a Zachodem, a nawet Chinami, no tutaj nie widzę dużej sposobności ze strony Polski.
Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Pamiętajmy, że związki, które kiedyś między Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim nawiązywane, też miały bardzo trudną drogę i wcale nie było między nami sympatii. Wręcz odwrotnie, dochodziło przecież, Litwini przychodzili tutaj, czy też Rusini litewscy i łupili tutaj Mazowsze i głębiej, tak? A my z kolei wykonywaliśmy odwetowe różnego rodzaju działania. Więc to nie było tak, że po prostu w którymś momencie pojawia się świadomość u elit takich narodów, no, że istnieje pewien interes, który można zrealizować wspólnie z Polakami, albo trzeba realizować wspólnie z Polakami. I moim zdaniem tego się najbardziej Rosja obawia.
Jaki interes?
No, współdziałania tak daleko idącego, aby nie wpuścić tutaj Moskali.
No i czym to się objawia? Na przykład w przypadku przemówienia prezydenta Putina w Yad Vashem.
No, to się przejawia w całokształcie, bo akurat w Yad Vashem to tutaj no, pojawiły się tylko te, powiedzmy tak, to co mógł zrobić Putin, bo jak rozumiem nacisk chyba również ze strony Izraelczyków, polityków izraelskich był taki, żeby Polski nie atakować, ponieważ to mogło wywołać jakąś reakcję ze strony uczestników. Był przecież wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej.
On dobrze o Polsce mówił.
Tak,
jako
tak.
Jeden z niewielu w ogóle cokolwiek o Polsce mówił.
No widać było, że jest, tak powiem, dobrze przygotowany. W każdym razie tutaj to, co mógł zrobić Putin, to stało się po prostu, mówiąc o II wojnie światowej, nie wspominać o Polsce. Tak.
I ciężko mówić o II wojnie światowej, nie wspominając o Polsce, a jednak
no
się
tak,
da.
Tak, to jak się ktoś jest takim spryciarzem, powiedziałbym, w opowiadaniu nieprawdy, jakim są Moskale, to się może udać.
Ale jeszcze ludzie z wywiadu.
Tak, tak, no więc, no, zwłaszcza, że mówię, miał kłopoty z awansowaniem. A więc tutaj jest problem jest w czym innym, to znaczy widać wyraźnie, że ten związek, który udało się Polsce obecnie zbudować w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i to, że jednak tak zwana flanka wschodnia NATO się umacnia i się rozwija, no jest z punktu widzenia Rosji bardzo irytujący. No cały problem budowania tak zwanego Trójmorza. To jest nawiązanie wprost do koncepcji Międzymorza, która przed wojną przecież była w Polsce skonstruowana, a jeszcze głębiej idąc, to jest właśnie nawiązanie do Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tak, a więc tego mocarstwa, które tutaj w tym miejscu istniało i które było nazywane przez elity Zachodu przed murzem Europy. A więc no, tu pojawia się znowu tego typu sprawa. No i teraz myślę, że oglądał pan różne doniesienia z Davos, gdzie i prezydent, i premier Morawiecki bardzo aktywną rolę odgrywali, zbierając właśnie owo Międzymorze. Tak? Kiedy pojawia się formuła taka, że ta współpraca między nami będzie oparta o pewne elementy silnej współpracy gospodarczej, bo z jednej strony próbujemy budujemy te wszystkie związki komunikacyjne, jak Via Carpatia chociażby, ale tu na przykład pojawia się w związku z największym, najważniejszym bankiem chyba amerykańskim, Goldman Sachs.
Na pewno najbogatszym.
Najbogatszym, tak, pojawia się fundusz inwestycyjny dedykowany firmom i spółkom działającym w Europie Środkowej właśnie w ramach tego Trójmorza. No to jest to bardzo silny i ważny sygnał z punktu widzenia naszych zamiarów i naszych planów. No ja myślę, że to nie jest przypadek, że prezydent Litwy nie pojechał prawda, kiedy usłyszał, że prezydent Polski tam nie jedzie.
No właśnie, mówi pan o sygnale. To jakim sygnałem było powiedzenie przez kancelarię prezydenta, że Andrzej Duda się nie wybierze ze względu na to, że nie ma możliwości przemawiania?
Tak,
chociaż przemawiają prezydent Niemiec,
prezydent silnym i
Rosji.
Bardzo silnym i chyba zrozumiałym przez również różnego rodzaju krajni opinii poza granicami Polski. No, prezydent zachował się bezwzględnie prawidłowo, dlatego że jego nieobecność i to wszystko, co zostało powiedziane w przestrzeni publicznej, światowej nawet, zabrzmiało bardzo silnie. I co więcej, myślę, że przecież odbieramy te sygnały, że zostało przyjęte ze zrozumieniem. A więc to są rzeczy, w których my wygrywamy wyraźnie. A Rosja, jeżeli chce zrealizować ten swój zamiar, o którym mówiłem wcześniej, tej budowy imperialnej, nowej Rosji, no to musi akurat taki element, jakim jest Polska, wyeliminować.
No właśnie, w dniu wczorajszym na 5. Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie wydarzyło się coś niespotykanego. Pokazano mapę Europy, Europy jakoby zatytułowaną Nazistowski podbój 1942. Tak jakby ta wojna się zaczęła w 1942 roku, ale tam doszło do wielu przekłamań. Mhm. Nagle Wielka Białoruś, nagle Karpaty w dziwnym miejscu.
Tak, tak.
Czy to był przypadek w takim razie?
To nie jest przypadek oczywiście, bo to jest przyjęcie. Może ci, którzy to przyjęli, nie zrozumieli tego. Mówiąc w prostej narracji, czyli kłamliwej opowieści strony rosyjskiej. No to jest powtórzenie różnego rodzaju rzeczy, które w propagandzie sowieckiej występowały. Ja w swojej bibliotece mam również wydawnictwa, które z czasów sowieckich, na przykład II wojny światowej, publikowano. No i tam te mapy właśnie tak wyglądają. Także to wypisz, wymaluj. To jakby ktoś zrobił kalkę z wielkiej etnicznej wojny, powiedzmy, bo tam tego typu mapy tam można znaleźć. Więc no to jest w duchu, powiedziałbym tak, tego, co chciał powiedzieć prezydent Putin. Mianowicie,
to co Izrael...
Polish niet.
To co Izrael chce od Putina w takim razie? Co Izrael chce od Rosji, skoro są takie kroki w tym kierunku?
No właśnie. To znaczy, jest kilka rzeczy, które Izrael chce od Putina, albo myśli, że osiągnie. Przy czym to nie oznacza, że cały Izrael. To znaczy, myślę, że tutaj opinie środowisk żydowskich są podzielone i możemy wskazać taką część opinii właśnie tych środowisk żydowskich, które sprzyjają wyraźnie Polsce i są po naszej stronie, więc to nie jest tak, jak myślą tacy prości antysemici, że każdy Żyd to wróg i w związku z tym tak to formułują. Natomiast istnieje jakby inna, ta druga grupa, w której premier obecny Netanyahu, który ma różne kłopoty wewnętrzne, zresztą nie bardzo chyba do końca jest zdecydowany, gdzie on ma się umieścić. Może to, że prezes Światowego Kongresu Żydów nie przyjechał na to forum Holokaust.
To jest ciekawy symbol.
Ogromnie, to jest istotne, ale to jest oczywiście, pamiętajmy, że to są Stany Zjednoczone, tak? I są kręgi również polityków i społeczności żydowskiej, która popiera prezydenta Trumpa i jego politykę i widzi sens i znaczenie związków tutaj z Polską. Natomiast wracamy do tego Putina. Otóż pierwsza kwestia to jest taka, ja myślę, że po pierwsze w Izraelu jest ogromna społeczność Żydów rosyjskich, którzy są wyborcami. Tak? I premier Netanyahu chciałby
reelekcji.
Tak. No, po raz kolejny, bo tam jest chyba trzecie już podejście. Tak. Oni nie mogą tych rozstrzygnąć, to jakoś i zbudować rządu. Ja zastanawiam się, jakby opisywano Polskę, gdyby coś takiego się działo.
Bezprawie.
No właśnie.
Brak demokracji.
No właśnie. Więc to jest jakby doraźna, jak wiadomo, w polityce bardzo często odgrywająca istotną rolę. Druga rzecz to jest cały układ, który się rysuje na Bliskim Wschodzie. Mianowicie wrogiem i zagrożeniem dla istnienia Izraela jest Iran. No, z kolei no, Iran
z Rosją
ma dobre relacje, tak?
To jak to pogodzić w takim razie?
No właśnie,
gdyby pan był Władimirem Putinem, no to jak to pogodzić?
No to myślę, że być może ci politycy izraelscy uważają, że przy pomocy Putina uda się jakoś spacyfikować, zneutralizować ten cholerny Iran i w związku z tym zabiegają o jakieś relacje i związki. I na to nakładają się oczywiście te wszystkie sprawy obecności Żydów, którzy przyjechali z Rosji w Izraelu i tak dalej, i tak dalej. No, były czasy, kiedy Izrael, jak wiadomo, budowali polscy Żydzi. Tak, przed wojną Polska angażowała się bardzo i pomagała tym środowiskom syjonistycznym, które przygotowywały się do zbudowania państwa niepodległego.
Ale dziś się mówi o tym, że to Stalin pomógł budowie Izraela.
No właśnie. No więc właśnie. Tak? I niestety no, ten czas, kiedy językiem prawie że oficjalnym w Izraelu był język polski, minął. Tak, a teraz rosyjski język jest bardzo popularny. Nawet zastanawiałem się, chyba tam pojawił się taki projekt, żeby uczynić rosyjski językiem urzędowym obok hebrajskiego na terenie Izraela. A więc no, ten wpływ rosyjski tutaj, a razem z tym to, co propaganda sowiecka wkładała również przecież Żydom rosyjskim, jeżeli idzie o II wojnę światową, to musi funkcjonować. Więc mamy no, taką sytuację, że no, po pierwsze w moim przekonaniu te plany, które tam mogą mieć politycy izraelscy, sądząc, że uda się przy pomocy Putina coś osiągnąć, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Izraela na Bliskim Wschodzie, no po jakimś czasie okaże się, że są niewiele warte, tak? Stany Zjednoczone są niewątpliwie jedynym gwarantem tutaj bezpieczeństwa i to część przynajmniej tych środowisk żydowskich z tego zdaje sobie sprawę.
A co Polska może tu uzyskać w tym momencie?
To znaczy,
mówił pan, że Polska jest ważna, że jest
tak, z punktu widzenia Rosji.
Tak, no to co my możemy ugrać?
Jeżeli idzie o... No, my możemy ugrać tylko jedno, to znaczy my musimy budować tutaj naszą pozycję w tej części Europy. Mam nadzieję, że te wszystkie zamieszania, które obecnie mamy, jakieś takie wojenki sądowe, że to nie będzie miało wpływu, bo gospodarka na szczęście idzie dobrze i tu pewne rzeczy widać, że są osiągnięcia. Jeżeli uda się tu zbudować taką współpracę, która będzie skutkowała również pewną wspólnotą polityczną i może wojskową, kto wie, no to wtedy możemy być spokojni. Będzie Stany Zjednoczone zainteresowane, żeby z nami utrzymać jak najlepsze relacje, bo będziemy tutaj bardzo przydatni jako pełna potęga. Natomiast dopóki tego nie zbudujemy, no to wsparcie Stanów Zjednoczonych ma dla nas to zasadnicze znaczenie, ponieważ to wsparcie przekonuje te inne, mniejsze podmioty, że z Polakami warto trzymać. No, więc a jakby plan bliskowschodni jest trochę innym planem. I oczywiście, że trzeba koniecznie umacniać te wszystkie relacje z tą częścią środowisk żydowskich, które chcą współpracy z Polską i dostrzegają znaczenie roli Polski. Mówię w kontekście tym amerykańskim głównie. Tak? I jednocześnie oczywiście stanowczo się przeciwstawiać takim jak ten taki tam minister, który mówił o tym, żeśmy wyssali antysemityzm
z
mlekiem matki. To jest stara teza, która była tam powtarzana przez takich antypolskich różnych Żydów, którzy są również i tacy. A więc no tutaj powiedziałbym tak, że mnie się wydaje, że to, na czym powinniśmy się skupić, to jednak musimy sobie uświadomić, że prawda historyczna, a więc prawda również przede wszystkim o naszych dziejach, ale jeżeli ta prawda będzie ujawniona i silnie wyartykułowana, to ona ma ogromne znaczenie, że ta walka o to, aby prawda historyczna zapanowała, powiedziałbym tak, w świadomości Europejczyków co najmniej, to jest nasze ważne strasznie zadanie.
A jeszcze ostatni wątek w takim razie, jeżeli chodzi o dalekosiężne plany Rosji co do naszej części Europy, a co z Europą? Europą Zachodnią. Jakie plany Rosja ma w stosunku do tamtej części? Wiemy, że w Hiszpanii mocno się, mówiąc kolokwialnie, kotłuje. Jest problem z Katalonią. Znowu dochodzą do nas z Królestwa informacje, że królowa zatwierdziła projekt ustawy w sprawie Brexitu. Czy to nie pomaga Rosji?
Tak, to wszystko pomaga Rosji, ponieważ Rosja jest zainteresowana w tym, aby zdezorganizować Europę Zachodnią. Europa Zachodnia jest potrzebna, czy podmioty w Europie Zachodniej, po pierwsze takie jak Niemcy, ale również Francja, pewnie Włochy, Hiszpania i tak dalej. Rosji są potrzebne do tego, aby dzięki potencjałowi intelektualnemu głównie, jakie mają te państwa, żeby budować tą własną potęgę. Do tego jest potrzebne. To jest, powiedziałbym tak, mnie się wydaje, że Putin próbuje powtórzyć pewien model działania, który wykonał w przeszłości Piotr I, nazywany nie bez racji przez Moskalię Wielkim. Mianowicie on, jak wiadomo, budował potęgę Rosji, pozyskując różnego rodzaju rozwiązania intelektualne, pomysły, koncepty z Zachodu. Niemcy, Holandia, Belgia, znaczy wtedy Anglia. A więc jeżeli prześledzimy później wyższe warstwy, tak, w zakresie dyplomacji w Rosji, w zakresie sił zbrojnych, to tam wszędzie są obcokrajowcy. Niemcy, głównie Niemcy. Tak? No i oni się tam zrusyfikowali i tak dalej, ale to jest trend bardzo wyraźny. I ja myślę, że Putin, czy też ci, którzy koło niego zajmują się konstruowaniem pewnych strategii politycznych, chcieliby ten model Piotra I jakby kontynuować, czy do niego zwrócić. Ale jest w tradycji rosyjskiej jest też inna metoda podporządkowania sobie Zachodu. To jest uderzenie, to jest marsz, to jest wojna. Tak, taką, to zaczęło się od Dżingis Hana, Mongołów, powiedzmy, tak, ale taką też, taką metodę stosował Lenin i Stalin.
Wojna jako ostateczność?
Nie, jako rozwiązanie.
Równorzędne z dyplomacją.
Równorzędne, czasami zamiennie stosowane. A więc ja twierdzę, że Rosja o tyle jest niebezpieczna, ponieważ w Rosji jakby funkcjonują dwie formuły cywilizacyjne, które są, mają inny wyraz, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Jest formuła cywilizacyjna, którą Moskale wzięli z Bizancjum, to jest prawosławie, i sformuła cywilizacyjna, która przyszła z wielkiego stepu, to są Tatarzy, to są Mongołowie, i to jest ekspansja i zniszczenie. I co pewien czas albo ta formuła zwycięża, tak. No, zresztą u Niemców jest też, tylko w innym sensie, jest też pęknięcie cywilizacyjne, bo jest też bizantynizm, więc dlatego łatwo im czasami tam z Moskalami się dogadywać, ale jest na szczęście z naszego punktu widzenia też spory wpływ cywilizacji łacińskiej. I jeżeli ta cywilizacja bierze górę w Niemczech, to wtedy my mamy dobrego partnera. Jeżeli bierze cywilizacja bizantyjska górę, no to wtedy mamy między Niemcami a Rosją 1939.
Czyli ostatnie pytanie, jakich wydarzeń świadkami możemy być w najbliższym czasie, jak pan przewiduje?
To znaczy tak, nie mam wystarczających danych, żeby stwierdzić, co Rosja, co Putin może zrobić. Tu są bardzo rozbieżne różne rodzaje informacje. I tak, wydaje się jednak, że ten motyw pod tytułem porozumieć się, szukać porozumienia z Zachodem, jak najbardziej pacyfikując Polaków, pozostanie w mocy. Ale można sobie wyobrazić sytuację taką, i niektórzy już o tym mówią. Mówi się, że być może Putin przygotowuje się do prowadzenia takiej małej wojny pod tytułem uderzenie na Białoruś, która ciągle nie chce się zjednoczyć. Tak jak oni, jak Moskale sobie wyobrażają.
No tak, no i wtedy wydłuży nam się granica z Rosją.
I wtedy, nie, to jeszcze nie byłoby, znaczy to byłoby złe, ale nie najgorsze. I wtedy jest pytanie, czy taki mały konflikt
nie przerodzi się większy.
Nie przerodzi się coś większego. Bo tu jest, przypominam, pojawia się Prybałtyka, czyli to, co Rosja zawsze mówi, że to są jej, powiedziałbym, jakby ziemie. No, ten słynny przesmyk suwalski. My mamy tutaj ten ruski Kaliningrad, czyli po polsku mówiąc Królewiec, który wisi nad karkiem Polski z tymi wszystkimi rakietami, tym wszystkim, co tam się znajduje. No i sytuacja, w której my tu jesteśmy największym militarnie potencjałem na tej flance wschodniej, no to spada jakby na nas, wtedy spadnie odpowiedzialność za to, co z tym konfliktem zrobić. No i pytanie, co wobec tego zrobimy?
Czas pokaże. Tu postawimy... No,
my tu jesteśmy największym militarnie potencjałem na tej flance wschodniej, no to spada jakby na nas, wtedy spadnie odpowiedzialność za to, co z tym konfliktem zrobić. No i pytanie, co wobec tego zrobimy?
Czas pokaże. Tu postawimy trzy kropki.
Musimy postawić kropki. Wolałbym, żeby czas niczego nie pokazywał. Wolałbym, żeby ludzie, którzy zajmują się bezpieczeństwem narodowym, mieli przygotowane plany działania, tak abyśmy w takiej sytuacji wyszli bezpiecznie i skutecznie.
Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem był pan profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister i pełniąc obowiązki ministra obrony narodowej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
No i do następnego razu. Tymczasem niech zaśpiewa Sean Paul i David Guetta.